Dzień dobry Państwu, teraz działa. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Kina Światowego. Dzisiaj opuszczamy już Stany Zjednoczone, w których się znajdowaliśmy od początku semestru, ponieważ dzisiejszym bohaterem naszego spotkania i głównym tematem naszego spotkania będzie włoski neorealizm. A w to zagadnienie przed filmem, w to zagadnienie wprowadzi nas właśnie specjalista między innymi od kina włoskiego, Adam Kruk, absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, krytyk filmowy, animator kultury, wykładowca akademicki. Jego teksty mogą Państwo znaleźć między innymi w miesięczniku Kino, w dwumiesięczniku Ekrany, czy na reaktywowanym, z tego co niedawno słyszałem, portalu Dwutygodnik, więc tam wszędzie i nie tylko tam mogą Państwo jego teksty znaleźć. I on właśnie dzisiaj wprowadzi nas w zagadnienie nasze główne, czyli właśnie we włoski neorealizm, a później zapraszam Państwa oczywiście na seans filmowy, na Złodziei rowerów Vittorio De Sica. Prosimy bardzo w takim razie.
Ten mikrofon też działa. Dziękuję Robercie za wprowadzenie. Robert mówił, że przenosimy się ze Stanów do Europy, ale to może od razu powiemy, że niektórzy się przenieśli do Stanów, bo Małgosia Kozubek, która jest opiekunem naukowym projektu, właśnie tam bada twórczość Orsona Wellesa, więc nie może jej być dzisiaj z nami, bo odwrotnie niż my przyniosła się do Stanów, a my faktycznie po tych kilku wykładach amerykańskich przenosimy się do Europy, do Włoch. Porozmawiamy dzisiaj sobie o neorealizmie włoskim. Jest to trochę masło maślane tak naprawdę, ponieważ nie ma innego neorealizmu niż włoski. To znaczy jest to nurt, który wpłynął i po dziś zapewne wpływa na liczne kinematografie, w tym polską. Natomiast jako taki neorealizm jest jeden. Narodził się we Włoszech po II wojnie światowej, właściwie, o czym tu sobie jeszcze powiemy, nawet w trakcie. Natomiast był faktycznie najważniejszym i pierwszym powojennym nurtem w kinematografii światowej, który w dużej mierze zrewolucjonizował kino. Więc jeżeli myślimy o późniejszych nurtach, takich jak chociażby Szkoła Polska czy Nowa Fala, one te nitki też jakoś łączą nam te nurty z neorealizmem, który faktycznie był pewnego rodzaju rewolucją w kinie światowym i odmienił na zawsze jego oblicze. Dlaczego tak się stało? Za chwilę sobie o tym powiemy i zobaczymy świetny przykład, taki wręcz klasyczny film neorealistyczny, czyli Złodziei rowerów Vittorio De Sica. Tu widzimy kadr z tego filmu. To jest film taki, że jeżeli ktoś by Państwa w nocy obudził i powiedział neorealizm, to zapewne pierwszy tytuł, który do głowy by przyszedł, to właśnie byliby Złodzieje rowerów. Zresztą to się tak mocno we włoskim języku utarło, że później powstawały różnego rodzaju trawestacje, chociażby taki był ciekawy film Złodzieje Mydelniczek. Był ciekawy dokument też powstał o włoskim neorealizmie, który nazywał się Neorealizm. Nie byliśmy tylko złodziejami rowerów, więc ten neorealizm faktycznie był odmieniany przez wszystkie przypadki i do dziś funkcjonuje we włoskiej kulturze, ale także w historii kina jest czymś absolutnie podstawowym, także dla młodych filmoznawców czy starszych. To jest coś, bez czego trudno opowiadać historię światowego kina. Czym był ten neorealizm? No, trudno do końca stwierdzić, to znaczy każdy badacz ma trochę inną teorię, jest to jeden z najlepiej opisanych nurtów światowego kina i można spojrzeć na niego jako na pewną formację artystyczną, to znaczy to była grupa reżyserów, scenarzystów, także aktorów, którzy zgodzili się w pewnym momencie, właśnie w połowie lat 40. co do tego, że kino należy zreformować, że właśnie to neo oczywiście odwoływało się do tego, że realizm już w kinie wcześniej funkcjonował, chociażby realizm poetycki we Francji, ale to neo oznaczało, że trzeba było niejako kino, realizm filmowy wymyśleć na nowo i zajęła się tym właśnie grupa włoskich, głównie lewicowych twórców, ponieważ realizm to nie była tylko szkoła formalna, to nie był tylko styl, ale także pewna postawa polityczna czy etyczna przede wszystkim. No był to pewien także okres w historii kina, który różnie można datować. O tym datowaniu jeszcze powiemy. Trwał około 10 lat, od połowy lat 40. do połowy lat 50., kiedy zaczął się wyczerpywać. Natomiast jaki był pierwszy film neorealistyczny, czy w pełni neorealistyczny, który był ostatni? Tutaj właściwie każdy filmoznawca, każdy badacz ma swoją teorię. O kilku z nich sobie powiemy. Natomiast na pewno, na co mocno chciałbym zwrócić uwagę, neorealizm był reakcją. Był reakcją przede wszystkim na przedwojenne kino włoskie. I tu wypada powiedzieć sobie kilka słów o tym, jak to przedwojenne kino włoskie wyglądało. Tak zupełnie hasłowo można je sprowadzić do takich dwóch biegunów, to znaczy z jednej strony to było kino czarnych koszul, czyli po prostu kino faszystowskie. Te czarne koszule oczywiście odnoszą do brygad Mussoliniego i pamiętając o tym, że Włochy były przez całe lata 30. krajem faszystowskim i właściwie do 1943 roku pozostawały pod rządami Mussoliniego, no, który jak większość autorytarnych władców kontrolowała w dużej mierze także kinematografię, którą cenzurowało, nadawało jej określony kierunek. Tu zresztą syn Mussoliniego miał duże znaczenie, jeżeli chodzi o włoską kinematografię, który swoją drogą także współpracował przed wojną z Roberto Rossellinim. To kolejny obok Vittorio De Sica taki mąż opatrznościowy neorealizmu. No i w tym czasie faszystowskim, kiedy Mussolini ku, trzeba powiedzieć, uciesze większości Włochów rządził, mówi się, że był tak kochany, że gdyby nie wojna, gdyby nie głód, prawdopodobnie rządziłby do śmierci. To nie jest do końca tak, że on był tutaj tylko i wyłącznie uzurpatorem. Mussolini lubił filmy historyczne, lubił filmy propagandowe oczywiście i tego rodzaju kino we Włoszech przed wojną powstawało. Tutaj takim klasycznym przykładem byłby Scypion Afrykański, którego plakat widzą Państwo po lewej. To niby był film osadzony w czasach antycznych, a jego autorem był Carmine Gallone, który miał powiedzieć, że jeżeli ten film nie spodoba się Mussoliniego, to palnie sobie w łeb. Nie palnął, chociaż film nie okazał się jakimś gigantycznym sukcesem. Natomiast to był film już 1938 rok, zdaje się, jawnie mający zagrzewać Włochów do wojny, ponieważ ta maska czasów antycznych miała jako mobilizować Włochów do uderzenia w tak zwaną Abisynię, tak? Ponieważ Włosi także mieli kolonialne tutaj ambicje. Więc tego rodzaju wielkie freski historyczne oczywiście powstawały. One też były w zgodzie z taką włoską tradycją jeszcze kina niemego, Kabiria, chociażby tych wielkich widowisk historycznych. Z drugiej strony obok tego kina czarnych koszul mieliśmy do czynienia z tak zwanym kinem białych telefonów. Tu udało mi się znaleźć kadr, gdzie faktycznie ten biały telefon się pojawia, który jest po prostu symbolem pewnej tendencji włoskiego kina. To głównie były komedie romantyczne, melodramaty, czasami takie operetkowe, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, to znaczy Włochy tam pokazywane, to był kraj dostatnich ludzi, zakochujących się w sobie, mających rozmaite problemy uczuciowe. To był nurt kina jawnie eskapistycznego, który nie odnosił się w żaden sposób do obecnych przecież w czasach faszystowskich także problemów społecznych. Więc neorealizm był ostrą reakcją na tego rodzaju kino. Powiedział, że nie, tego dalej pokazywać się na ekranie nie da. Co ciekawe, właśnie już w latach 30. część neorealistów, chociażby Giuseppe De Santis pisało, Luchino Visconti także pisało w różnych teoretycznych czy krytycznych tekstach o potrzebie reformy włoskiego kina i to dopiero udało się w połowie lat 40., a konkretnie zaczęło się w roku 1943 z opętaniem Viscontiego, który był taką jaskółką kina neorealistycznego. Mówiąc o Włoszech i wojnie, ten 43 rok jest bardzo ważny, ponieważ my myśląc o wojnie zazwyczaj myślimy tak 39, 45, czasami ten 44 w Polsce jest ważny jako data powstania warszawskiego. Natomiast dla Włochów 43 rok to jest absolutny przełom, ponieważ w lipcu 43 roku na Sycylii lądują alianci, zaczynają wyzwalać Włochy. Następnie król dymisjonuje w lipcu Mussoliniego i powołuje rząd marszałka Pietro Badoglio. Mussolini zostaje schwytany, później przy pomocy brygad niemieckich wyzwolony, ucieka na północ, tam tworzy tak zwaną Republikę Salò, o której później opowie w takim dość skandalicznym filmie Pier Paolo Pasolini. I co się dzieje? Następuje wojna domowa, to znaczy cały czas Mussolini chce rządzić z północy, jednocześnie jest nowy rząd, który zrywa z nazistami, wypowiada wojnę Niemcom i Włosi są podzieleni właśnie na tych faszystów, którzy cały czas wyznają Mussoliniego i tych, którzy sprzyjają z aliantami z Badoglio. I zaczyna się ogromnie krwawy okres w historii Włoch. On zostanie pokazany w wielu też późniejszych włoskich filmach, takich jak chociażby La Ciociara, Vittorio De Sica, albo późniejszy w latach 80. bardzo ciekawy film braci Taviani. Noc Świętego Wawrzyńca. Więc Włosi zaczynają się walczyć ze sobą. To są bardzo krwawe obrazki, takie jakby, jaki widzą chociażby państwo tutaj po prawej. To są publiczne egzekucje dokonywane zarówno przez partyzantów na faszystach, jak i przez faszystów na partyzantach. I to także wpływa na rozwój neorealizmu. To znaczy, jeżeli neorealizm jest takim mocnym zbliżeniem się do rzeczywistości i zerwaniem z tym fałszem kina przedwojennego, wiąże się to także z tym, co Włosi wówczas oglądali na ulicach, za oknem, pewną dawką tak mocnej rzeczywistości, że trudno było ją już przykrywać tymi białymi telefonami i uśmiechami, które na ekranie oglądaliśmy. Oczywiście ja mówię, że trudno było, zależy jak dla kogo, ponieważ no to była jednak, trzeba pamiętać, nurt neorealistyczny był stworzony jednak przez intelektualistów, jednak przez ludzi, którzy, no elitę można powiedzieć włoskiej kultury, podczas gdy tak zwany przeciętny widz, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje, dalej oczywiście lubił uciekać od rzeczywistości na ekranie, śmiać się, z tym zresztą się będzie wiązać pewien dramat neorealizmu, to znaczy tego, że mimo swojej wielkiej ważności w historii kina, jeżeli chodzi o publiczność, nie zawsze był aż tak doceniany. Tutaj widzimy Mussoliniego, który nazwał kino najsilniejszą z broni, l'arma più forte, stąd też tak lubił kina używać. No a później skończył mniej więcej tak, jak widzimy na obrazku po stronie prawej. Neorealizm słynie z tego w takiej klasycznej wykładni, że on wyszedł na ulicę właśnie, że pokazał te Włochy biedne, zniszczone przez wojnę, głodne. To zerwanie ze studiem filmowym, które też sprawdza się oczywiście tylko w niektórych filmach neorealistycznych, nie wynikało tylko i wyłącznie z decyzji estetycznej. Cały przemysł filmowy we Włoszech od 1943 roku po prostu był w ruinie. Studia filmowe wynosiły się te faszystowskie na północ do Wenecji. W rzymskim Cinecittà powstał obóz dla uchodźców, także sprzętu nie było studiów, więc twórcy niejako z konieczności także musieli wyjść na ulicę. Podam teraz państwu kilka liczb, nie żeby je zapamiętywać, ale żeby dać pewien obraz, w jakim stanie była włoska kinematografia w połowie lat 40. W 1944 roku, czyli to jeden z tych najtrudniejszych dla Włochów lat, powstało tylko 17 filmów, a mówimy o kraju no, 80-milionowym, zdaje się. W 1945 roku 26 filmów, a już w 1946, tuż po wojnie 70, 1947, 76 i 1954 rok, czyli to już jest schyłek neorealizmu, filmów we Włoszech powstaje 201. To pokazuje też, jak kino włoskie w tych właśnie czasie neorealizmu, oczywiście nie powstawały tylko i wyłącznie filmy neorealistyczne, jak bardzo się rozwinęło, podniosło, jak zyskiwało na znaczeniu, prestiżu, ale także stawało się biznesem. Wróćmy może do dat teraz na chwilę. Początki neorealizmu faktycznie zależnie od twórców inaczej są datowane, natomiast większość zgadza się, że takim pierwszym w pełni neorealistycznym filmem był Rzym, miasto otwarte Roberto Rosselliniego. Kilka słów jeszcze o tym filmie powiem za chwilę. Natomiast już w 1943 roku zaczynają pojawiać się takie jaskółki, można powiedzieć, neorealizmu. Przede wszystkim opętanie Luchino Viscontiego, późniejszego takiego mistrza, który bardzo oddali się od nurtu w stronę pewnej barokowości. Powstają Dzieci na nas patrzą, Vittorio De Sica, którego dzisiaj będziemy oglądać. To jeszcze był trochę film utrzymany w takiej stylistyce przedwojennej, natomiast już się pojawiały pewne motywy charakterystyczne dla De Sica, przede wszystkim biedne dzieci, które także dzisiaj będziemy na filmie oglądać. I Ludzie z nad Padu to dokument Antonioniego. Antonioni, mistrz modernizmu filmowego, także wyrastał z neorealizmu. I 1946 rok, już wysyp filmów neorealistycznych, między innymi Paisa z Roberto Rosselliniego, Dzieci ulicy, znów Vittorio De Sica, Słońce też wschodzi, Aldo Vergano, to też ciekawa postać. 1947, 1948 to jest takie już, można powiedzieć, złoty okres neorealizmu. Te filmy zresztą trafiały później do Polski z tego względu, że niejako jako lewicowy nurt neorealizm był w zgodzie z ówczesną polską polityką, ale trafiały często kilka lat później, więc ten neorealizm chociażby w Polsce tak naprawdę zaczyna się oglądać gdzieś od lat 50. Natomiast no, rozwija się już od 1943 roku przez całe lata 40. To jest Luchino Visconti, czyli ten pan odpowiedzialny za opętanie, czyli za jaskółkę neorealizmu. To jest bardzo ciekawy film, ponieważ tam jeszcze nie ma bardzo dużo tego neorealizmu, ale coś już jest. Dlatego chciałbym teraz prosić o pierwszy fragment filmu i zobaczmy sobie fragment opętania i zastanówmy się, co w nim było tak nowego na ówczesne czasy.
No, non è ancora io. Alza, cuciali. Cuciali.
Ti mangia qui? Ti domando se si mangia qui. Guarda, io pago,
Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io.
Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori, tu?
È mio marito.
Fortunato di avere una donna come te, che cucina così bene.
Non sprecarti. Non sono una cuoca io. Aspetta nella sala.
Fa caldo qui vicino ai fornelli.
Hai le spalle come un cavallo. E ti fa impressione un po' di caldo.
Vanna, tieni d'occhio il pollaio, eh? E poco fa abbiamo messo le mani addosso a un rubagallini nascosto su un camion. Deve essere ancora qua attorno. Questi tipi non si sanno mai che cosa hanno in testa.
E adesso perché non mangi?
Dai, può avere l'idea di fare qualche colpo. Se ne sentono tardi di questi tempi. Anche l'altro giorno a Polesella, uno ha rubato in una casa e poi non l'hanno più trovato. C'è anche sul giornale. E non vorrei che...
Proprio te cercavo. Chi ti ha dato il permesso di farlo entrare in cucina? Ma sei matta? Questo è capace di portarsi via anche i piatti.
Beh? Andiamo, bello mio.
Qui c'è il bragana che, grazie a Dio, il cervello gli funziona ancora.
Tu spennellati le unghie tutto il santo giorno, signora baronessa, e in cambio sta casa mia pare una piazza.
Ah, te la prendi con me, perché sei furbo tu. Fai tanti discorsi e poi lo lasci andare via senza pagare.
Ok, mi sei stato un...
Sì, devo pagare.
E perché non me l'hai detto prima?
Perché?
Adesso lo aggiusto io.
Więc to była historia, to była ekranizacja amerykańskiej powieści Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, zresztą już wcześniej ekranizowanej. Natomiast co tu było nowego, to nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę tą scenę, jak ona wyciera ten brudny stół albo plamy na jego podkoszulku. Tego przed wojną nie miałoby się prawa to ukazać we włoskim filmie. Bohater właśnie proletariacki, jakieś tutaj te brudne koszulki. Zresztą neorealizm nazywano kinem cieknących kranów albo kinem brudnego prania wywieszonego na ulicy. To były te takie okruchy, mówiąc wręcz już tutaj dosłownie w nawiązaniu do filmu, rzeczywistości, które nagle wdzierały się do kina. To rewolucja, którą neorealizm spowodował, to chyba Jerzy Płażewski pisał o tym, że kiedy jeszcze przed wojną para bohaterów mogła rozmawiać ze sobą na tle wymalowanego w studiu jakiegoś tutaj pejzażyku, to i publiczności to nie przeszkadzało. Znaczy widziała, że jest to wymalowane, ale jeszcze jej to nie przeszkadzało. To już po neorealizmie widziała to i już to przeszkadzało. Czyli pewna dawka rzeczywistości, którą wpuścił do kina neorealizm, odmienił język kina nie tylko we Włoszech, tylko na całym świecie i nawet już w tym filmie, który w dużej mierze jest gatunkowy, wdarła się ta rzeczywistość. Chyba takim najpełniejszym filmem Viscontiego, filmem neorealistycznym, będzie Ziemia drży, która była zrealizowana na Sycylii w języku sycylijskim. We Włoszech pokazywano to w kinach z napisami, bo nawet Włosi nie potrafili zrozumieć. Tego też nie było wcześniej, żeby mówić w dialektach lokalnych we włoskim kinie, opowiadać taką sagę rybacką. To był też także zupełnie nowy typ bohatera, biedny, niewykształcony, często pokrzywdzony przez los. Zobaczymy to także dzisiaj w filmie. Profesor Marek Hendrykowski, on podaje 7 takich wyznaczników neorealizmu. Oczywiście mało jest filmów, które spełniają je wszystkie. Natomiast on twierdzi, że film neorealistyczny możemy poznać dzięki tym 7 wartościom, czyli z jednej strony to jest to kryterium prawdziwości, czyli coś, o czym już mówiłem, rzeczywistość napiera na ekran. Ale punkt drugi, nie dzieje się to po nic. To nie jest jakaś pornografia biedy, która ma nas szokować. Dzieje się to po to, byśmy jako widzowie mogli współodczuwać z bohaterami. Uruchamiane są także pewne właściwe dla twórców neorealistycznych wartości socjalistyczne, można rzec. Z tym się oczywiście wiąże trzy, czyli to zainteresowanie współczesnością, tak? Czyli to są filmy opowiadające o tu i teraz, ewentualnie kilka lat wcześniej, czyli o wojnie. Nie są to filmy poświęcone chwalebnym czasom antycznego Rzymu. Ważna jest tu ta poetyka dokumentalna również, niejako wykorzystywana. To zresztą z tym w ogóle wiąże się awans dokumentu, który miał miejsce podczas II wojny światowej, kiedy wiele krajów, nie tylko Włochy, no ta kinematografia została zaprzęgnięta do wojny i wielu twórców było zmuszonych wręcz kręcić dokumenty wojenne i tego rodzaju poetyka we Włoszech, tutaj taką ważną osobą był Francesco De Gregori, mocno będzie oddziaływać na film powojenny. Otwarta kompozycja, co to znaczy? Że to nie są filmy gatunkowe. Można się zastanawiać, czy sam film neorealistyczny nie jest kolejnym gatunkiem. Natomiast to nie są horrory, to nie są musicale, melodramaty. To są historie, które dziś nazwalibyśmy kinem społecznym. Ograniczenie inscenizacji, zewnętrzna pozycja narratora, no to inscenizacja wiąże się także z wyjściem na ulicę, tak, z wyjściem ze studia i coś, co jest bardzo ważne, czyli piękno ekranowe in crudo, tak, czyli takie surowe. Co to oznacza? Widać to bardzo mocno właśnie w filmach Viscontiego, że one są piękne, to Visconti był wielkim estetą, tyle że nie jest to nie są te dekoracje wymalowane na płótnach, tak? To jest pewien rodzaj piękna zaczerpnięty z rzeczywistości. No, André Bazin, taki francuski badacz, papież filmoznawstwa, zresztą wielki fan neorealizmu, on podzielił filmowców na tych, co wierzą w obraz i rzeczywistość. No to neorealiści tutaj będą wierzyć w rzeczywistość i ukazywać ją na ekranie. Oprócz Viscontiego, kolejnym ważnym twórcą neorealistycznym był oczywiście Roberto Rossellini, którego Rzym, Miasto otwarte, wszedł do historii kina chociażby tym, że był pierwszym filmem, który wygrał festiwal w Cannes, pierwszy festiwal w Cannes, 1945 rok i Rzym, Miasto otwarte, wygrywa festiwal, robi wielką później karierę ten film w Stanach Zjednoczonych. Rossellini urasta do takiego ojca neorealizmu. Rzym, Miasto otwarte to też był film, który pod kątem właśnie wychodzenia w miasto był bardzo ważny. On był kręcony jeszcze podczas uschyłku wojny na ulicach Rzymu, więc pod tym kątem spełnia jak najbardziej te neorealistyczne standardy. Z drugiej strony mamy tu Aldo Fabriziego i Annę Magnani, dwoje gwiazd włoskiego kina jeszcze przedwojennego, więc tutaj mało to pasuje do neorealizmu z tego względu, że w takich radykalnych ujęciach neorealiści powinni zatrudniać naturszczyków. Zobaczymy to dzisiaj w Złodziejach rowerów. Tu faktycznie na ekranie będą występować zwykli ludzie. Więc poproszę może teraz o fragment Rzymu, Miasta otwartego. To jest kolejny taki kluczowy film neorealistyczny. to będzie amerykański zwiastun do filmu.
C'è Giorgio? Marcello! Devi andare a Don Pietro, sbrigati!
Attenti, Don Pietro!
Bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico.
Non dubitate, non mi sfuggirà. Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco alfare da me.
Ho preparato la tua tesi.
Giovanni e Visco.
Se non finisce presto sta guerra io divento scemo.
Domani andremo da Don Pietro. Mi avevo offerto di nascondermi per qualche tempo in un convento. Ci andremo insieme.
Francesco!
Chi è?
Francesco, i tedeschi, i fascisti!
Staremo sempre insieme.
Sono dei momenti che non ne posso proprio più. Quest'inverno sembra che non debba finire mai.
Finirà, Dio, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre, perché saremo lì.
Ten film był bardzo ważny dla Włochów, ponieważ pozwalał przepracować niejako tę traumę wojenną. Tak naprawdę nie wśród filmów neorealistycznych. Często mówi się, że neorealizm był antyfaszystowski. I oczywiście powstawały takie filmy jak Rzym, Miasto Otwarte i to był jeden z nurtów neorealizmu. Tutaj jest taka... Anna Magnani wielka stała się dzięki temu filmowi ikoną neorealizmu, ale ten film ma też takie przesłanie zjednoczenia Włoch, to znaczy i tutaj ksiądz katolicki i komunistyczny partyzant razem ramię w ramię walczą przeciwko Niemcom, faszystom. Ten temat wojny był bardzo ważny w tych trzech pierwszych filmach Rosselliniego, Rzym, Miasto Otwarte, Paisa, Niemcy, rok zerowy. Później Rossellini zajął się trochę innymi tematami, natomiast wciąż pozostawał być może najbardziej szanowaną postacią włoskiego neorealizmu. Nazywano go ojcem neorealizmu. Oprócz Viscontiego i Rosselliniego, tutaj posłużę się taką teorią Alicji Hellman, która neorealizm podzieliła na trzy rodzaje. Z jednej strony to byłby neorealizm moralny Rosselliniego, którego przed chwilą widzieliśmy. Z drugiej strony neorealizm estetyczny Viscontiego, który szczególnie mocno widać w Ziemia drży. Natomiast myślę, że już w tym nawet fragmencie opętania sposobie, jak Visconti patrzy na bohaterów, ten estetyzm mocno czuć. I trzeci rodzaj neorealizmu to jest... neorealizm humanistyczny związany właśnie z Vittorio De Sicą i jego scenarzystą Cesare Zabattinim. Co oznacza ten realizm humanistyczny, przekonają się Państwo dzisiaj oglądając Złodziei rowerów, więc myślę, że więcej powiemy sobie o metodzie De Sicy i Zabattiniego już po samym filmie. W tych wczesnych filmach neorealistycznych na pewno opanował on taką trudną sztukę pracy także z młodym bohaterem. Tutaj bardzo ważne w tych filmach będą role dziecięce, szczególnie w Dzieci ulicy. Siusia, 47 rok, to był film, 46 już powstawał, który dostał pierwszego, to się jeszcze nie nazywało Oscarem, dopiero od lat 50. Amerykańska Akademia Filmowa zaczęła przyznawać Oscary dla filmów nieanglojęzycznych. Nie było tej kategorii, ale nazywało się to Oscarem honorowym. I właśnie takie dwa pierwsze Oscary honorowe, które później przemieniły się właśnie w tę kategorię, Oscar dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, dostał właśnie Vittorio De Sica. Pierwszy raz za Dzieci ulicy, następnie za Złodziei rowerów. On zresztą w późniejszej swojej karierze zgromadzi tych Oscarów jeszcze kilka za Ogród Vincic Continich, chociażby Matkę i córkę, La Ciociara, 60 rok i Małżeństwo po włosku. Vittorio De Sica to bardzo ciekawa postać. On był nie tylko reżyserem, ale także aktorem, takim o urodzie amanta i zaczynał jeszcze w kinie przedwojennym, właśnie w tym kinie białych telefonów, ale był bardzo popularnym aktorem także po wojnie. Co ciekawe, on nie grywał w swoich własnych filmach. Mówi się dlatego, że on miał pewną słabość do hazardu, więc potrzebował bardzo dużo zarabiać, więc zarabiał głównie grając w filmach, natomiast swoją taką misję społeczną czy artystyczną realizował w filmach, które tak chociażby jak Złodzieje rowerów czy Umberto D. uchodzą za takie klasyczne dzieła neorealistyczne, spełniające faktycznie większość z tych założeń, których teoretykiem tak naprawdę w dużej mierze był ten pan Cesare Zavattini. To był scenarzysta Vittorio De Sica, nie tylko zresztą jego, on także zrealizował jeden film jako reżyser, pisał scenariusze także do innych filmów neorealistycznych, ale pisał także o neorealizmie, próbował go zdefiniować. Tutaj pojawiają się kilka cytatów z Zavattiniego, jak on widział neorealizm w takim słynnym tekście Neorealizm według mnie, tak? Czyli on mówił o nagiej prawdzie codzienności, konwencjach reportażowych, estetyce etyki czy panideologicznym, neutralnym socjalizmie. Więc to kolejna z takich propozycji, jak sobie ten neorealizm można zdefiniować. I myślę, że on doszedł do swojego kresu w takim słynnym, to jeden z moich ulubionych filmów neorealistycznych, film, który wywołał bardzo dużo zamieszania i został praktycznie całkowicie odrzucony przez publiczność. To jest film Umberto D., który De Sica poświęcił swojemu ojcu. W głównej roli wystąpił profesor filologii, naturszczyk. Czy ktoś z Państwa z ciekawości może widział Umberto D.? O, mamy jedną osobę. To jest już taki mocny, neorealistyczny hardcore. Jakby dalej już się pójść nie dało. Idzie to jeszcze dalej niż w Złodziejach roweru. Dlaczego? Zobaczmy może końcówkę tego filmu. To jest film o starszym panu, który po wojnie cierpi głód, jest niepotrzebny, właściwie zaczyna wręcz żebrać na ulicy, ale w momencie, kiedy wystawia rękę pierwszy raz chcąc żebrać, to ją w takim odruchu godności cofa. Generalnie nic mu się nie udaje. To też jest takie charakterystyczne dla neorealizmu, że jest to trochę taki nurt porażki, że jest o ludziach, którym się nie udaje i właściwie jednym, co go trzyma przy życiu, jest Flick, jego mały piesek. I zobaczmy, jak się kończy film Umberto D., przez niektórych uważany za ostatni film neorealistyczny. I myślę, że to nam pozwoli zrozumieć, dlaczego neorealizm zaczynał się wyczerpywać i tutaj doszedł do swego kresu.
Cosa che non sei altro. Su, avanti. Daniela, cammina.
Thank you. Corri. Eccola qui, Frank. Bravo, Frank. Corri, Frank. Corri, Frank. Su. Vieni. Corri, Frank.
Jak państwo widzieli, naszemu Umberto nie udało się nawet popełnić samobójstwa, nawet jego własny pies się na niego obraził. Tutaj nie widzieliśmy, że on próbował tego Flajka oddać takiej dziewczynce, ale to także się nie udało. Mama się nie zgodziła, więc jakby postanowił ten gest wykonać razem z Flajkiem. Flajk ocalił go. No ale na końcu pojawia się jednak ten taki element nadziei. Flajk przebacza Umberto. Można to nazwać happy endem, nie wiem. Natomiast w tych właśnie takich lekko gorzkich happy endach myślę zawiera się coś, co Alicja Hellman nazywała właśnie tym neorealizmem humanistycznym, czyli to jest to zatroskanie najsłabszymi i powodowanie, że w widzu być może coś się zmienia, coś się otwiera. Może coś, z czymś takim będziemy mieli do czynienia podczas seansu złodziei rowerów. Natomiast ten Umberto D., dlaczego on jest taki ważny w historii nurtu, mimo że był kompletnie odrzucony przez publiczność? Dlatego, że rozwścieczył bardzo znanego i wpływowego we Włoszech kinomana, to jest Giulio Andreotti, późniejszy wielokrotny minister, premier Włoszech, właściwie kierujący chrześcijańską demokracją przez blisko 50 lat. To jest człowiek, który do początku lat 90. miał gigantyczny wpływ na włoskie życie polityczne i on zaczynał właśnie wtedy, kiedy zaczynał się neorealizm. Był komisarzem w Ministerstwie Kultury do spraw kinematografii. Później zresztą Paolo Sorrentino poświęcił mu słynny film Boski. Natomiast Andreotti jako ten komisarz był rozwścieczony tym Umberto D. Powiedział, że on zresztą był autorem tego słynnego powiedzenia, że neorealizm to jest to brudne pranie wiszące na ulicach. No i niszczył ten film jak mógł. On faktycznie, no, jego klapa klasowa także wiązała się z poczynaniami Andreottiego, ale to także otwiera taki ciekawy wątek, na który już, no, nie będzie za czasu dzisiaj o nim opowiedzieć, ale no, polityka, a neorealizm, bo tu także były ciekawe gry. Generalnie politycy włoscy chrześcijańskiej demokracji nie znosili neorealizmu z takiego znanego też zresztą i w Polsce powodu, to znaczy uważali, że nie można Włochów pokazywać w ten sposób jako kraju biednego, głodnego, gdzie nie ma sprawiedliwości, gdzie wszystko jest straszne. Tak? Oni chcieli promować kraj Włochy jako kraj sukcesu. Neorealizm skupiał się na porażkach. Do tego było też trochę, no, większość twórców neorealistycznych była mocno lewicowa, a rząd inaczej. I tutaj warto powiedzieć, że oprócz tej typologii Hellman wyróżnia się tak zwany także neorealizm komunistyczny czy czerwony, jak niektórzy go nazywali. I tu z takich najważniejszych twórców to będzie to chociażby Luigi Zampa, Giuseppe De Santis czy Aldo Vergano. To jest kac z gorzkiego ryżu. Jeszcze kilka słów o gorzkim ryżu powiem. Natomiast mają Polonikum. Aldo Vergano jako właśnie reżyser o komunistycznych poglądach, przyjechał w 1949 roku do Polski, żeby z Tadeuszem Kańskim nakręcić film, taki socrealistyczny film, dzisiaj bardzo trudno się już go ogląda, Czarci Żleb, to jest taki film o pogranicznikach, o dawnej arystokracji, która próbuje przez Tatry wyprowadzić dzieła sztuki z Polski. Oczywiście zostaje to udaremnione. Trudno, mówię, to się ogląda, tak jak większość filmów socjalistycznych, ale to pokazuje także pewien związek między realizmem socjalistycznym, czyli tak zwanym socrealizmem, a neorealizmem. Ten związek jest głównie negatywny, ale jak się okazuje, były próby gdzieś zbliżenia tych nurtów, ponieważ są także oczywiście podobieństwa, chociażby takie jak skupienie na bohaterze proletariackim, tak, czy poprawa życia mas. No, oczywiście realizowane to było w zupełnie inny sposób, o czym może jeszcze powiem, jeżeli starczy nam czasu. Natomiast Giuseppe De Santis to był twórca najbardziej kasowego na świecie filmu neorealistycznego, więc uwaga, filmy neorealistyczne także mogły cieszyć się zainteresowaniem publiczności i takim właśnie najbardziej popularnym filmem był Gorzki Ryż. Oczywiście on nie był aż tak popularny jak filmy z Totò, takim neapolitańskim komikiem, które biły rekordy box office'ów, ale ten film autentycznie się podobał. Podobał się Włochom, podobał się na świecie. Dlaczego? Tu znów jakby wchodzimy już w temat schyłku neorealizmu, dlatego że był coraz mniej neorealistyczny, to znaczy już na plakacie widać Sylwanę Mangano w takiej, a nie innej pozycji, to znaczy napełnione te filmy De Santisa były już sporą dawką erotyki, a także pojawiają się tu pewne konwencje gatunkowe, zaczerpnięte chociażby z kina noir, co bardziej trafiało do publiczności niż ten przyciężkawy, jak w przypadku Umberto de humanistyczny neorealizm. No, Gorzki Ryż, polecam Państwu ten film, go się cały czas bardzo dobrze ogląda. On wylansował nie tylko Sylwany Mangano, ale także Vittorio Gassmana, który gra w głównej roli, ale wystąpiła tu także chociażby Doris Dowling, co też pokazuje, że neorealizm się stał taką marką na świecie, że faktycznie przyjeżdżali amerykańscy aktorzy grać w filmach neorealistycznych. Anthony Quinn w La Stradzie chociażby, czy Montgomery Clift w Stazione Termini, Vittorio De Sica. To był nurt, który faktycznie na świecie stał się bardzo prestiżowy, ale jednocześnie, tak jak wspominałem, zaczął się w połowie lat 50. wyczerpywać. No, trwał już blisko 10 lat, więc w sumie nic dziwnego. Tak naprawdę za jakiś taki już początek końca można uznać rok 49, kiedy wprowadzono nowe prawo o kinematografii we Włoszech, które otwierało też drzwi amerykańskim produkcjom, które od tego czasu mocno zalały włoski rynek, ale otworzyły też drzwi do cenzury i tu się pojawia nam ten nasz Andreotti. Oczywiście włoscy filmowcy skonsolidowani protestowali przeciwko temu prawu. 20 lutego 1949 roku odbyła się manifestacja na Piazza del Popolo w Rzymie, w której wziął udział chociażby właśnie Vittorio De Sica czy Anna Magnani, którą tu widać, którą tam witano jak królową, co także pokazuje, że no to nie byli ludzie z ulicy, tak naprawdę ci aktorzy neorealistyczni coraz bardziej stawali się wielkimi gwiazdami. Wyczerpywał się ten neorealizm, ale jednocześnie budził coraz to kolejne spory. Dyskutowano o tym, czym jest, w którą stronę powinien iść. To jest ciekawe zdjęcie, ponieważ widać na nim trzech gigantów włoskiego kina, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini i Federico Fellini, który także wyrasta z neorealizmu. On pisał, pomagał przy pisaniu scenariuszy, chociażby Rosselliniemu razem z Sergio Amidei. I także, no jeszcze La Strada może być także uznawana za film neorealistyczny. Zresztą spotkała się we Włoszech mimo późniejszego Oscara amerykańskiego z krytyką właśnie, że ten Fellini tutaj przekracza ten neorealizm. Neorealizm też służył jako takie, no wręcz szantaż, tak? Czyli kto jest bardziej neorealistyczny, to jest bardziej moralny. Więc to sprzężenie jakby świata wartości i estetyki tutaj było bardzo ważne. Natomiast już od początku lat 50. następuje tak zwane zmęczenie prawdą. To znaczy Włosi odwracają się od kina neorealistycznego, chcą w kinie czegoś innego. I wielu twórców to rozumiało, rozumieli to nawet tak radykalni neorealiści jak Vittorio De Sica, który w 1951 roku stworzył taki słynny film, jeszcze mocno neorealistyczny, Cud w Mediolanie. Tutaj kiepsko może widać, ale co się w tym cudzie w Mediolanie dzieje i dlaczego on jest jakoś przełomowy? Dlatego, że ta cała mizeria neorealistyczna, to jest film o biedocie w Mediolanie, o bezdomnych, na końcu, jak tutaj może widać, odlatuje na miotłach. I tam się pojawia taka fraza na końcu do krainy, w której buongiorno, dzień dobry, naprawdę oznacza dzień dobry. Czyli pojawia się element cudowności. Oprócz tego, że w tym filmie wystąpił Totò, najpopularniejszy włoski komik, to pojawia się właśnie ten element cudowności. No, ta cudowność Umberto D się nie przydarzyła, nie przydarzy się także naszym złodziejom rowerów dzisiaj. Więc czuć było, że ta neorealistyczna poetyka musi być przełamana, jeżeli ma utrzymać kontakt z publicznością. I oczywiście każdy z twórców miał inny pomysł, jak wyjść z neorealizmu, jak dalej kontynuować swoją drogę twórczą. I na początku lat 50. zaczyna się tworzyć kolejny rodzaj czy odmiana neorealizmu, która jest nazywana neorealizmem różowym czy też różanym. Co to było? To myślę, że już czuć było właśnie w cudzie w Mediolanie. To był neorealizm, wciąż był bohater z ludu, biedny, ale jednocześnie ten neorealizm coraz mocniej był napełniany czy elementami komediowymi, czy musicalowymi, więc stał się przyjemniejszy dla widza, łatwiejszy w odbiorze. No tu już jak nawet same tytuły mogą nam powiedzieć o tym, jak ten różowy neorealizm wyglądał, tak biedni, ale piękni. Tak? I bardzo myślę, że z dzisiejszej perspektywy on się różni od tego, co zobaczymy za chwilę po moim wykładzie. I to są filmy, które faktycznie skradły Włochom serca. Chciałem Państwu pokazać fragment Chleba miłości i fantazji. W głównej roli zobaczymy Ginę Lollobrigidę, która gra tu tak zwaną pizzicarelle. To była właśnie taka kobieta z ludu, biedna, ale piękna. Także zobaczmy pizzicarelle w tym momencie.
immensa pianura che copre le province di Pavia, di Novara, di
Vercelli. To następny fragment. Tu akurat mamy gorzki ryż. O tak, to była Pizzicarella na osiołku.
Troppa infamità, a falla donna onesta, te costa piante pere, sapere non conviene, è meglio pazzia, poi là è meglio pazzia, poi lì, lontane meraglia lì.
Ah, lo sai che canti come una soprette?
E come no, sì, ecco della legna.
Cicci, porta la legna a donna Carolina.
Oh, ma io ho scopato stamattina. Quanto sono succidi.
Senti qua, ti piacesse diventare una sobrette?
E come no, mi piacesse.
Ma dovresti saper ballare.
Ma io saccio ballare.
E che sai ballare?
La porca, lo valzer e la sardarella.
La sardella? Che?
È un ballo da capuni, però ci vuole fiato.
Com'è?
Yeah, 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 per ballare la saltarella. Yeah, 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 a ballata da piacere. Yeah, 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 ci va sonia tamburelle. Yeah, 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 balla balla insieme a me.
Figlia mia, ma tu sei una soprattuna nata!
Więc jak porównają państwo to Ginę Lollobrigidę jako Pizzicarellę z Umberto D, to chyba czuć różnicę. Dlaczego ten różowy neorealizm był taki ważny? Dlatego, że on niejako przeprowadził włoskie kino od neorealizmu w stronę tak zwanej komedii all'italiana. To jest inny bardzo ważny nurt w kinie włoskim, który faktycznie spotkał się również oczywiście z uznaniem na świecie, ale także z miłością samych Włochów. To komedia all'italiana zapożyczyła z neorealizmu pewien taki sposób przedstawiania rzeczywistości. To nie były błahe komedie, to były raczej gorzkie komedie. Jednocześnie tam ważny też był bardzo opozycja męskie, damskie, ale jednocześnie były to filmy jednak łatwiejsze do oglądania, pozostawiające więcej nadziei, humoru. Tutaj neorealizm z jednej strony wylansował kilku komediantów, takich jak chociażby Alberto Sordi. Z drugiej strony no żaden z filmów neorealistycznych, tak jak wspominałem, nie mógł równać się z komediami z Totò, który czasami okazyjnie występował w filmach neorealistycznych również. Ale to także pokazuje, myślę, pewną cechę kultury włoskiej, która jednak jest zrodzona z miłości do spektaklu, no, opera, tak, komedia dell'arte, więc ten neorealizm jednak w pewien sposób stał w opozycji do czegoś, co jest dla Włochów bardzo naturalne, ale trafił oczywiście na taki moment historyczny, że był bardzo potrzebny. Jednak ciekawy śledzić, jak ten nurt taki właśnie kina ubogiego zaczął przeradzać się w coś zupełnie innego. Neorealizm wylansował późniejszych amantów włoskiego kina, włoskie seksbomby. Tak? To już nie były kobiety z ludu, ale wielkie seksbomby. Zresztą część z nich była rekrutowana z konkursów piękności, jak chociażby Claudia Cardinale czy Sofia Loren, która w takim słynnym filmie Vittorio De Sica debiutowała Dach razem z Totò, Il Tetto, a później stała się wielką gwiazdą światowego kina. Silvana Mangano, również Lucia Bosè, Silvana Pampenini, tych nazwisk można mnożyć. To były faktycznie wielkie gwiazdy. Oczywiście największą taką ikoną kina neorealistycznego, jeżeli chodzi o świat aktorski, pozostawała Anna Magnani, którą widzieli Państwo tutaj w tym krótkim fragmencie Rzymu, miasta otwartego. Ona też wystąpiła w Bellissima u Viscontiego. Tak naprawdę nie wystąpiła w bardzo wielu filmach neorealistycznych, ale stała się dzięki tej swojej takiej charakterystycznej urodzie, jemu mocnemu rzymskiemu akcentowi, właśnie symbolem tego, czym neorealizm był, czyli tej niewypięknionej twarzy. No i była także pod względem osobistym bardzo mocno związana z neorealizmem, to znaczy była związana z Roberto Rossellinim osobiście do momentu, kiedy Roberto Rossellini dostał taki list od pani Ingrid Bergman. Czy przetłumaczyć komuś, czy wszyscy rozumieją? W każdym razie Ingrid Bergman zobaczyła neorealistyczne filmy Rosselliniego, będąc hollywoodzką gwiazdą, zobaczyła Rzym, miasto otwarte i Paisę i zaproponowała, że chociaż jeżeli potrzebuje tak włos szwedzkiej aktorki, która mówi po angielsku, trochę po niemiecku, tak i francusku, a po włosku potrafi powiedzieć tylko kocham cię, to jest gotowa przyjechać do Włoch i wystąpić w jego filmach. No i tak się stało. Rossellini zostawił Annę Magnani dla Ingrid Bergman. To była bardzo głośna we Włoszech historia. Bergman wystąpiła w kilku filmach Rosselliniego, chociażby w Podróży do Włoch, taki przepiękny film. No i stała się również aktorką kina neorealistycznego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo to także pokazuje pewne przemiany neorealizmu, ale także jego schyłek. To znaczy to się włoskie kino stawało się kinem coraz bardziej światowym, coraz bardziej glamour. Tak i Ingrid Bergman myślę może tutaj stanowić tego świetny przykład, więc z jednej strony to kino się tak glamoryzuje, z drugiej strony ci twórcy neorealistyczni, tacy jak Visconti, Antonioni czy Fellini, którzy wszyscy wyrastali z neorealizmu, zaczęli poszukiwać swoich własnych dróg. Tak? Fellini zacznie coraz mocniej skręcać w jakąś taką cyrkowość, satyrę. Antonioni te poszukiwania psychologiczno-filozoficzne natury, nowoczesności, Visconti coraz bardziej opiewać będzie zmierzch dekadencję dawnej Europy. To już nie będą filmy neorealistyczne. Więc no tutaj, tak jak wspominałem, każdy z twórców ma inny film, który uważa, że ostatni film neorealistyczny. Dla jednych będzie to Wsiadanie na miotle już w Cudzie w Mediolanie, które położy kres neorealizmowi. Dla drugich będzie to już Przesilenie, już to, które widzieliśmy w Umberto D, czyli już ten pesymizm nie do zniesienia. Tych teorii będzie kilka. Taki francuski pisarz Georges Sadoul uznawał za ostatni film neorealistyczny, film Rocco i jego bracia Viscontiego, przepiękny, tam trzygodzinny czy czterogodzinny zdaje się film, w którym Visconti tutaj próbował zekranizować, nawiązując oczywiście do Tomasza Manna, chociażby taką ideę Gramsciego, połączenia proletariatu z rolnikami. To jest film, w którym biedna rodzina z południa Włoch przyjeżdża do Mediolanu i tam zaczyna swoje nowe, nowoczesne życie. Natomiast ten film, już widzimy tutaj Annie Girardot, Alain Delon, ten film już sam w sobie był tak glamour, że z neorealizmem nie miał wiele wspólnego, pokazywał raczej pewną drogę, którą włoskie kino przeszło. Ten 60. rok, jeżeli przyjrzymy się największym hitom, można powiedzieć, że realizmu już nie ma. Fellini kręci Słodkie życie, największy hit kasowy 60. roku, drugi rok i jego bracia, jakby dzisiaj to były największe hity w kinach, to byłoby super. No, jeżeli porównamy, co tutaj się dzieje w tej fontannie di Trevi, garnitur Mastroianniego z tym, co zobaczymy dzisiaj na filmie, no to zrozumiemy, że neorealizm się w latach 60. kończy już absolutnie. Antonioni tworzy słynną przygodę, krok w stronę kina już zupełnie innego rodzaju, kina modernistycznego. Tu będzie wykład niedługo na ten temat, więc może nie będę tu więcej mówić. W końcu bohater naszego dzisiejszego wieczoru, czyli Vittorio De Sica, w tym 60. roku kręci Matkę i córkę, La Ciociara, z wielką rolą Sophie Loren, która Oscara dostała jako druga Włoszka po Annie Magnani za tę rolę. Film opowiadający o wojnie, ale w 60. roku, co się okazuje, że to już jest historia, tak? Czyli coś, co w tym pierwszym zrywie neorealistycznym było odpowiedzeniem na potrzebę chwili, już staje się przeszłością, historią i neorealizm staje się tutaj niepotrzebny, nieaktualny. Na koniec, zastanawiając się, dlaczego wyczerpał się, jak zmieniał się neorealizm, można stwierdzić, tutaj stworzyłem taką klasyfikację, jak ten przemiany. No, antyfaszyzm był nieaktualny, bo nie było już faszystów, tak? On się przemienił w dużej mierze w taki krytycyzm społeczny, antypaństwowość czy antyrządowość. Ta scena polityczna we Włoszech, ona była przez 50 lat zabetonowana. Twórcy dosyć mocno w to filmowi uderzali. Ta potrzeba chwili stała się pewną regułą, tak? Można było sobie wypisać, czym charakteryzował się neorealizm. Więc nie było już to tak atrakcyjne, żeby powielać kolejny raz te same reguły. Znów ci reżyserzy, którzy buntowali się przeciwko dawnemu kinu, stali się mistrzami, klasykami. Bieda, i to chyba najważniejszy powód, dlaczego skończył się neorealizm. Włochy, które po wojnie były krajem zniszczonym, głodującym, nagle doznały czegoś, co nazywamy cudem gospodarczym. Włoski cud gospodarczy trwał tak od 58 roku do 63. W tym czasie państwo rozwijało się w tempie 6% PKB. Napływ obcego kapitału, wielkie migracje z południa na północ. To już były inne Włochy zupełnie niż te, które zobaczymy za chwilę i potrzeba było innego języka, żeby o tym opowiedzieć, chociażby właśnie komedia l'Italiana już realizowała ten cel opowiadania o rzeczywistości w dużo lepszy sposób. Oczywiście neorealizm nie umarł, tylko został także przetworzony przez pokolenia kolejnych twórców. No, każdy z tych kolejnych pokoleń coś innego zabierał z neorealizmu dla siebie, czy będzie to takie ostrze polityczne, jak w przypadku Pasoliniego chociażby, czy braci Taviani, czy antyfaszyzm, no to bardzo ciekawe reżyserki włoskie właśnie, bo ci to byli sami mężczyźni, neorealiści, dopiero w latach 70. dojdą we włoskim kinie do głosu kobiety i chociażby Liliana Cavani, czyli Navert Miller, to takie reżyserki, które taką ostrą poetykę szoku stosowały w latach 70. we włoskim kinie i to tak naprawdę one najmocniej jako pierwsze rozliczyły się z włoskim faszyzmem, który przecież nie był narzucony do końca z góry, ale w dużej mierze ta wina leżała tutaj również po stronie Włochów. Z drugiej strony taki intymizm, który poczujemy dzisiaj mocno na seansie, także znajdzie swoich kontynuatorów we włoskim kinie, ale oczywiście także na świecie. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o tym czarcim żlebie, ale neorealizm wpłynął właściwie na całe kino światowe i tutaj nawet w Polsce Jerzy Wójcik czy Jerzy Lipman, słynni operatorzy szkoły polskiej, no byli pod mocnym wpływem tego, jak świat ukazywany był w kinach neorealistycznych. Kurosawa w Japonii mówił otwarcie o tym, jak neorealizm na niego wpłynął. Tutaj te przykłady można by mnożyć. Na koniec chciałem powiedzieć, że to oczywiście nie był nurt tylko włoski, odosobniony. Oczywiście był to nurt włoski. Natomiast w tym samym czasie na całym świecie potrzeba było pewnego nowego spojrzenia na realizm. I w tym samym czasie, pisze o tym Tadeusz Miczka w takim ciekawym artykule umieszczonym w książce Kino ma 100 lat, no już ładnych parę lat temu wydany, który porównuje trzy realizmy, które w tym samym czasie wybuchły na świecie. Z jednej strony to oczywiście był neorealizm. Tutaj widzimy Ingrid Bergman w Stromboli. Z drugiej strony realizm hollywoodzki, czyli coś, o czym już tutaj chyba było mówione, tak? William Wyler, Orson Welles, Elia Kazan, którzy także to kino gatunkowe amerykańskie zaczęli traktować trochę inaczej, poważniej, wpuszczać w nie więcej rzeczywistości. No i z trzeciej strony socrealizm, który stał się de facto zaprzeczeniem realizmu ze względu na swoje mocno propagandowe inklinacje. Natomiast pewne podobieństwa i tutaj można zauważyć. Na pewno ta potrzeba odpowiedzenia też na kino przedwojenne, ona wywiązała się równolegle w kilku miejscach na świecie. Myślę, że Włosi po prostu zrobili to najdoskonalej i tym neorealizm wygrał i tak mocno zapisał się w historii kina. Jak mówię, tych pozycji o neorealizmie jest bardzo wiele. Tutaj wypisałem kilka, jeżeli chcieliby Państwo pogłębić wiedzę. I cóż, życzę miłego seansu. Może nie będzie tak miły, ponieważ nie jest to bardzo optymistyczny film, ale jest w nim naprawdę bardzo dużo piękna i myślę, że jeszcze po filmie będzie okazja o tym porozmawiać, także będę jeszcze dostępny. A teraz przerwa, tak?